Od wczesnych godzin rannych oczekiwanie na ostateczne podsumowanie rozmów o warunkach zakończenia strajku. Na ekranach telewizji śledziła tę chwilę cała Polska.
Zakończenie strajku w gdańskiej stoczni imienia Lenina przeszło do historii. To wtedy komuniści ustąpili pod żądaniami robotników, zgadzając się na utworzenie wolnego związku zawodowego. Jednak przed sierpniem na Wybrzeżu był lubelski lipiec. Jakie były przyczyny, przebieg i zakończenie buntu lubelskich robotników, przekonacie się podczas spaceru z historią. Piotr Nowak, zapraszam. Polska jest zadłużona. Żeby spłacić rachunki, rządzący potrzebują pieniędzy. Postanawiają sięgnąć do kieszeni własnych obywateli. Z dnia na dzień ceny mięsa i wędlin rosną. 1 lipca 1980 roku, kiedy tylko zauważają zmiany cen, robotnicy w Mielcu, Ursusie, Sanoku, Tarnowie, Poznaniu i Tarnobrzegu zaczynają strajk. Przestój, jak to wtedy nazywano, nie trwa długo. Mimo pertraktacji robotnicy niczego nie osiągają. 8 lipca cała fala protestów dociera do państwowych zakładów lotniczych w Świdniku. Tuż przed godziną 13 pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR wysyła pilny teleks do Wydziału Organizacyjnego KC PZPR. Towarzysz Władysław Kruk informuje.
W dniu dzisiejszym w czasie przerwy śniadaniowej w WSK Świdnik załoga Wydziału Mechanicznego postanowiła przerwać pracę, protestując przeciwko wprowadzeniu wyższych cen w bufetach fabrycznych bez ekwiwalentu w płacach.
Poszło o wkładkę mięsną. Jej cena wzrosła o ponad 80%, z 10 zł 20 groszy do 18 zł 10 groszy. To za dużo na proletariacką kieszeń. Robotnicy domagają się cofnięcia podwyżek. Wkrótce postój rozszerza się na inne oddziały i obejmuje do 4000 pracowników. Pertraktacje trwają. W tym czasie media milczą, przyznaje Marian Król, wówczas pracownik świdnickiego zakładu.
W mediach w pierwszych dniach nie mówiło się nic. Nawet nie można było zadzwonić z wydziału na wydział, ponieważ było to wszystko wyłączone, a ludzie to w domach nie mieli w 95% co najmniej procentach telefonów, więc ta łączność ze światem była bardzo ograniczona.
Strajk podejmuje coraz więcej pracowników WSK. Wieść o tych wydarzeniach dociera do Lublina. Zaczyna się przestój w miejskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym. Dyrektor grozi kierowcom powołaniem do wojska. Groźba nie odnosi spodziewanego skutku. Ruch w mieście zamiera. Następne dni upływają na przestojach w kolejnych dużych zakładach. Strajkują pracownicy fabryki maszyn rolniczych Agromet, fabryki samochodów ciężarowych, lubelskich zakładów przemysłu skórzanego i lubelskich zakładów naprawy samochodów. W wydarzeniach uczestniczy Henryk Świątkowski. Po latach wspomina postulaty załogi.
Nasze postulaty były takie, żeby podwyższyć ludziom płace, żeby dostać mydło porządne, dostać ręczniki porządne.
Protestujący przede wszystkim domagają się poprawy warunków ekonomicznych. Nie brakuje też żądań zorganizowania wolnych wyborów do związków zawodowych, likwidacji przywilejów dla rządzących oraz zagwarantowania niezależności prasy. W przeciwieństwie do poprzednich wystąpień, robotnicy zostają w fabrykach. Tu nie grozi im ZOMO i wojsko. Relacja Henryka Świątkowskiego.
Strajk był bezpieczny, bo nikt nie wychodził na ulicę. Zajęliśmy się swoją sprawą, graliśmy w szachy, w warcaby, w ping-ponga, żeby nie było tego, że ktoś wyjdzie na ulicę i coś tam, prowokacje jakieś ktoś zrobi.
Dworzec główny PKP, peron pierwszy. Widać stąd lokomotywownię, która 15 lipca 1980 roku przerywa pracę. Następnego dnia staje cały lubelski węzeł kolejowy. Kolejarze żądają m.in. podwyżki, wprowadzenia wolnych sobót, likwidacji niektórych przywilejów dla milicji i wojska, do tego poprawienia zaopatrzenia sklepów spożywczych i ochrony praw osób występujących w imieniu załogi. W sumie jest to 14 postulatów, od których realizacji robotnicy uzależniają podjęcie pracy. Wiesław Kozłowski, wówczas 25-letni uczeń zawodówki, wakacyjne miesiące spędza u dziadków pod Kraśnikiem. Jakie było jego zaskoczenie, kiedy jego próba powrotu do domu w Lublinie kończy się niepowodzeniem.
W lipcu nie mogłem przez tydzień czasu wrócić do domu, do Lublina i później na Pomorze, bo po prostu pociągi nie kursowały. Kiedy się zorientowałem, co się dzieje w Lublinie po przyjeździe do domu, pod karą kary, chłosty wręcz, rodzice nakazali mi, żebym nikomu o tym nie mówił, co się dzieje w Lublinie, bo przecież przecież towarzysz Gierek wtedy powiedział, niech ta zaraza lubelska się nie rozprzestrzeni na kraj.
Kiedy młody Wiesław w końcu trafia do szkoły na Pomorzu, nikt nie chce mu uwierzyć, że robotnicy w Lublinie są zbuntowani. Dopiero później fala protestów dociera na północ. Komunistyczne władze apelują do mieszkańców o natychmiastowe rozpoczęcie pracy. Partia powołuje komisję rządową z wicepremierem Mieczysławem Jagielskim, który przyjeżdża do Lublina i negocjuje z robotnikami poszczególnych zakładów. Władze idą na ustępstwa. To sygnał, że strajki przynoszą skutek. Mimo to od 20 lipca protesty na Lubelszczyźnie zamierają. Zaczynają się dni wolne, związane z rocznicą ogłoszenia manifestu PKWN. Z obawy przed zamieszkami władze, pierwszy raz w PRL, ograniczają obchody tego święta. Strajki w Świdniku i Lublinie wyprzedzają wydarzenia, które swój punkt kulminacyjny miały na Wybrzeżu, gdzie doszło do podpisania porozumień sierpniowych i powstania niezależnego, samorządnego związku zawodowego. To właśnie lubelski Lipiec otworzył drogę do rejestracji Solidarności. Relacja Polskiej Kroniki Filmowej.
Uczestnicy posiedzenia opuszczają gmach sądu. Zapadło orzeczenie przyjęte z powszechną aprobatą. Lech Wałęsa przemawia do zebranych.
Władze są stosunkowo ustępliwe. Wieść o sukcesie robotników w Świdniku przenosiła się do innych zakładów i mobilizowała do kolejnych przestojów. Co więcej, ludzie przestali się bać służb porządkowych i wojska, które krwawo tłumiły wystąpienia robotników w Radomiu, Ursusie, a wcześniej w Gdyni. Uruchomiło to reakcję łańcuchową protestów i eskalację żądań. Tego efektu kuli śniegowej komuniści nie byli w stanie powstrzymać. Bez użycia siły, wspomina Henryk Świątkowski.
Patrzyli na nas jak na jakichś takich odrzutków po prostu, ale nic nam nie zrobili, pracowaliśmy dalej aż do grudnia 81 roku.
Dzisiaj strajki i inne protesty społeczne również się zdarzają. Uchodzą nawet za normę, jednak komunistyczna dyktatura nie dopuszczała do wiadomości zdania innego niż własne. W tej sytuacji Solidarność, która w opinii władz i części społeczeństwa pretendowała do roli drugiej siły w państwie, była dla komunistów groźna. Pokazem siły robotników były wydarzenia podczas czterech lipcowych dni 1980 roku, kiedy to na Lubelszczyźnie strajkowało prawdopodobnie 140 zakładów, w tym 50 tysięcy ludzi, więcej niż później na Wybrzeżu. Słuchaliście Spaceru z Historią. Relacje uczestników wydarzeń sprzed 24 lat usłyszeliście dzięki Krzysztofowi Kurasiewiczowi. Na następny program zapraszam za tydzień. Piotr Nowak, do usłyszenia.